Zapraszamy na audycję Zielone Podróże. Gościem Marcina Fiołka będzie Daniel Radomski, ekspert do spraw infrastruktury i komentator biznesalert.pl. Tematem rozmowy będą rodzaje transportu niskoemisyjnego.
Czas na rozmowę wokół rodzajów transportu niskoemisyjnego, wokół bezpieczeństwa energetycznego i transformacji energetycznej Polski. Naszym gościem jest pan Daniel Radomski, zanurzony na co dzień w tematy poświęcone właśnie energetyce. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No właśnie, tak się zacząłem zastanawiać, czy my, myśląc i kreśląc na przyszłość takie scenariusze rozwoju naszego kraju, naszego kontynentu też, w której będziemy jeździć wyłącznie samochodami elektrycznymi albo hybrydowymi, że będziemy nie korzystać z tej brudnej energii, czy my marzymy, czy my jednak myślimy już o jakimś horyzoncie, który da się realnie nakreślić?
Warto tutaj spojrzeć na to, co się dzieje na zachodzie Europy, przede wszystkim w Norwegii. Tam ten proces zaczął się dużo wcześniej niż u nas. W roku 2012 chociażby sprzedaż samochodów elektrycznych to było 3% rynku samochodów osobowych. Dzisiaj to jest już 90%. I to tempo zmian, których samochody elektryczne przejmują rynek, w większości krajów wygląda podobnie, tylko jest różnie rozłożone w czasie, czyli zaczęło się kiedy indziej, ale przebiega podobnie. No i my w tym momencie osiągnęliśmy ten pułap 3,5%, podobnie jak to było w Norwegii 12 lat temu.
W związku z czym, tylko ktoś powie, gdzie tam Norwegia, gdzie nasz kraj?
No tak, Norwegia ma dużo tańszy prąd niż my, w związku z czym to szło szybciej i zaczęło się wcześniej. My w tym momencie dekarbonizujemy już naszą energetykę. W zeszłym roku udział węgla w produkcji energii zszedł do poziomu 65%, czyli już 35% energii elektrycznej mamy ze źródeł innych niż węgiel. I ten proces będzie nieuchronnie postępował z przyczyn wielu. Przede wszystkim stare bloki węglowe nam się zużywają i trzeba je wyłączać, również z przyczyn ekonomicznych. A poza tym dynamicznie rozwija nam się energetyka odnawialna. Czekamy cały czas na energetykę atomową, ale nawet jeśli się jej nie doczekamy z perspektywy 10 lat, to i tak tych źródeł odnawialnych będzie nam przybywać w szybkim tempie.
Zaraz dopytam o znaczenie tych odnawialnych źródeł energii, ale chwilę pozostańmy przy rodzajach tego niskoemisyjnego transportu. Czy to jest naprawdę przyszłość? Bo wspomniał pan o przykładzie Norwegii. On jest oczywiście bardzo ważnym punktem odniesienia, ale jak na przykład czytam w dzienniku Gazecie Prawnej, Europejska Partia Ludowa sygnalizuje, że trzeba wycofać się z zakazu rejestracji nowych aut z silnikiem spalinowym, no mówiąc wprost, że te klasyczne modele samochodów na benzynę czy na ropę będą dalej produkowane, może z jakimiś nowymi filtrami, z nowymi normami jakości, jeśli chodzi o emisję spalin i emisję CO2, ale skoro nawet w IPP jest taka refleksja, to myślę sobie głośno, czy to na pewno jest kierunek, który nie jest do odwrócenia.
Ta refleksja częściowo wyszła jako odpowiedź rynku na te propozycje zakazów w tym zakresie, natomiast to w dalszym ciągu nie spełnia celów klimatycznych, jakie zostały przyjęte na poziomie światowym, na poziomie Unii Europejskiej, a tym celem jest całkowite odejście od emisyjnych źródeł energii. Natomiast to jeszcze nie musi znaczyć, że my musimy rezygnować z silników spalinowych. Tutaj też Toyota się przed tym broni, bo technologicznie do osiągnięcia jest produkcja paliw syntetycznych, którymi będziemy napędzać silniki spalinowe. I to będzie zeroemisyjne, no bo to paliwo będziemy produkować z wodoru i dwutlenku węgla usuniętego z powietrza. Natomiast koszt tego procesu i jego wydajność energetyczna są dość, znaczy koszt jest wysoki, wydajność jest niska, w związku z czym takie paliwo będzie kilka razy droższe niż jest paliwo dzisiaj.
No właśnie, proszę powiedzieć naszym słuchaczom, że za litr benzyny, jakkolwiek by ona nie brzmiała i się nie nazywała, nie zapłacą 6 czy 6,50 za litr, tylko 20 albo 30 za litr, tym samym powodując, że dla wielu osób ta transformacja energetyczna na poziomie zmiany czy fotela w samochodzie spalinowym na samochód elektryczny czy też wodorowy, po prostu jest droższa.
Dokładnie tak. Dzisiaj jeszcze mamy inną kwestię na horyzoncie i to dużo bliższym, bo w 2007 roku wejdzie podatek emisyjny od transportu i od budownictwa. On będzie miał limit w postaci mniej więcej 50 groszy na litrze i też będzie szedł o tym rynku. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że cena paliwa w tym momencie stale wzrasta o 50 groszy. Ta cena paliwa będzie rosnąć, paliwa jeszcze robionego z ropy naftowej, ale będzie rosnąć też z innych przyczyn i w perspektywie roku 30-33 możliwe, że osiągnie już 10 zł na litrze w warunkach polskich. I im dalej w przód idziemy, tym większe cele redukcji emisji wchodzą na poziomie unijnym. W związku z czym, jeśli kiedyś osiągniemy zdolność produkcji tego paliwa syntetycznego, to one może być w przeliczeniu na dzisiaj kosztować rzędu 50 zł za litr nawet.
Jasne, sprawa. Tutaj... Tylko dopytam, bo ten wątek też wraca przy tego rodzaju dyskusjach. Czy my sobie sami nie kręcimy bata na własnego siebie albo sznuru po prostu na własną szyję, dlatego że jako gospodarki będziemy wtedy mniej konkurencyjni i jako po prostu ludzie będziemy siłą rzeczy mieli mniej w kieszeni, skoro dojdą te kolejne opłaty, dojdą te kolejne podatki klimatyczne i to wszystko, co dzieje się wokół na przykład transportu, o którym rozmawiamy.
Czy wszystkie te opłaty i podatki są środkiem do celu, a tym celem jest zachęcenie obywateli do tego, żeby przestawić się na mniej emisyjny sposób życia, tak? Po pierwsze, to wprowadzono w energetyce, dzięki czemu mamy od dawna w skali Unii Europejskiej, ale też w Polsce odejście od tych źródeł emisyjnych na rzecz źródeł mniej emisyjnych i na tym jesteśmy w stanie również zarobić. I czy to w budownictwie, czy to poprzez firmy wykonawcze, zwłaszcza, że te elektrownie tak się starzeją. Samochody też nam się starzeją i co jakiś czas każdy z nas samochód wymienia. W związku z czym wchodzi tutaj nam taki prosty rachunek ekonomiczny, tak? I w samochodach na wynajem już dzisiaj samochody elektryczne są tańsze w abonamencie niż samochody spalinowe. Natomiast też z roku na rok zasięg samochodów elektrycznych rośnie. To już są wartości rzędu 400-500 km, czyli zasięg taki, który możemy pokonać w czasie dłuższym niż 4 godziny, a po 4 godzinach każdy z nas powinien zrobić sobie przerwę, jeśli jedziemy w długą trasę, a w trakcie tej przerwy możemy ładować samochód. I zmiana, która ma się tutaj odbyć, jest również zmianą w sposobie użytkowania samochodów, tak? To nie będzie tak, że my będziemy zajeżdżać jak dzisiaj raz w miesiącu na stację paliw i ładować samochód w 5 minut. Nie. My będziemy ten samochód ładować wszędzie, gdzie będziemy go zatrzymywać. Oczywiście do tego jeszcze potrzebujemy rozbudować infrastrukturę i tutaj mamy dosyć duże zapóźnienie.
No właśnie, to będzie wielkie wyzwanie i jeśli chodzi o budowę, jeśli chodzi o pieniądze na to, na rozbudowę, bo jedno to przestawić się na elektryki, a drugie to mieć gdzie je podładować. Ale jeszcze dopytam przy okazji właśnie pytań o rodzaje transportu niskoemisyjnego, bo mówimy o takich indywidualnych rodzajach jak samochody, ale dopytam też o autobusy. Wracają czasami w formie złośliwości, czasami w formie po prostu ciekawostki, takie obrazki ze świata, gdzie atak zimny spowodował, że na przykład flota autobusów miejskich napędzona właśnie elektrycznie czy też wodorowo przy okazji większych śniegów i mrozów po prostu nie wyrabia.
Oprócz autobusów my mamy jeszcze pociągi i tramwaje. Mhm. Stąd wchodzimy też w program Kolei Dużych Prędkości, który chcemy realizować. Przypominam, że pociągi jeżdżą przede wszystkim na energię elektryczną pobieraną z druta nad torem. W związku z czym ten rozwój transportu publicznego też należy przede wszystkim kierunkować na kolej, tam gdzie to jest możliwe, tam gdzie to ma uzasadnienie. Dzięki czemu też zachęcamy pasażerów, którzy dzisiaj jeżdżą samochodami, do tego, aby się przesiedli na kolej, tylko ta kolej musi być atrakcyjna i nie za droga oraz w miarę szybka. Wtedy również ściągamy część ruchu z samolotów. W odniesieniu do autobusów rzeczywiście dzisiaj są problemy. To są problemy, które prędzej czy później technologicznie zostaną pokonane. Mamy dzisiaj innego rodzaju problem niż to, co pan powiedział tutaj, bo są na rynku autobusy elektryczne miejskie, te, które jeżdżą powoli, względnie i się często zatrzymują, a nie ma dzisiaj jeszcze na rynku autobusów zamiejskich, podmiejskich, które jeżdżą z większymi prędkościami, muszą mieć silniejszą konstrukcję i pasy bezpieczeństwa. Tego jeszcze na rynku nie ma. Stąd jest problem dla samorządów bardziej typu wiejskiego, bo są dotacje na samochody elektryczne w ramach elektromobilności, ale nie ma ich na rynku. To jest problem na dzisiaj do rozwiązania, a problem taki, że przymarzają w punkt przyłącza, to jest problem, który w jakiejś formie producenci powinni rozwiązać i w perspektywie 10 lat to na pewno się stanie.
Inna rzecz, że te nawet autobusy zwykłe paliwowe czasem stają. Chciałem zadać jeszcze takie pytanie na koniec trochę szersze. Czy ta perspektywa, o której rozmawiamy, transformacji energetycznej, nie tej na poziomie meta dotyczącej, czy na poziomie państwa dotyczącej budowy elektrowni atomowych, bo tu nasz wpływ jest znikomy. Możemy jedynie zagłosować na tych, którzy chcą je budować i tyle, i trzymać za nich kciuki. Ale czy ta perspektywa tej transformacji wokół nas, jeśli chodzi o samochody, jeśli chodzi autobusy, jeśli chodzi o przyzwyczajenia. Czy ona się na końcu, to trochę pytanie, które wraca, ale ja je będę powtarzał, bo to jest największa obawa. Czy ona na końcu nie spowoduje pogorszenia i to takiego dużego pogorszenia jakości naszego życia, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w ostatnich latach, dekadach?
Rysują się przed nami co najmniej dwa scenariusze. Albo będziemy nadążać za zmianami, których oczekuje od nas świat, albo za nimi nie będziemy nadążać. Jeśli będziemy zapóźnieni bardziej niż jesteśmy, a już jesteśmy zapóźnieni jakieś 20 lat, w energetyce przynajmniej, i dzisiaj ponosimy z tego tytułu koszty. Mamy dużo droższy prąd niż Europa Zachodnia, nawet niż Niemcy. W związku z czym, jeżeli my nie będziemy tych transformacji prowadzić w odpowiednim tempie, to w dalszym ciągu będziemy ponosić tego tytułu koszty za emisję. Te koszty nas zniszczą po prostu, zniszczą naszą gospodarkę. Nasza gospodarka będzie niekonkurencyjna, nikt nas nie będzie chciał kupować. Lepiej jednak jest, moim zdaniem, spróbować zarobić na tej transformacji i rozwinąć gałęzie przemysłu takie, ażeby móc wziąć udział w tym wyścigu w sposób aktywny, a nie tylko jako odbiorca. Wtedy również nam się to zwróci w naszych dochodach, zarówno krajowych, jak i osobistych. A że trochę zmienimy swoje przyzwyczajenie, no cóż, tak czasem jest, że zmienia się środowisko zewnętrzne i trzeba się do tego dostosować. Dostosowaliśmy się do tego, gdy była wojna, w jakiś sposób, oczywiście ze stratami. Dostosowaliśmy się do tego, gdy upadła komuna, również ze stratami innego rodzaju. W tym momencie mamy kolejne wyzwanie. Tym wyzwaniem jest ratowanie klimatu de facto, bo jeśli my nic nie zrobimy z kwestii zmian klimatycznych, to zniszczy nas zmiana pogody i częstsze powodzie i częstsze upały i ogólny wzrost temperatury, a także bardziej skrajne zjawiska pogodowe, takie jak huragany i inne rzeczy, które mieliśmy okazję widzieć ostatnimi czasy również na przykład w Niemczech.
Po więcej pytań i odpowiedzi w zakresie zarówno energetyki, jak i infrastruktury odsyłamy między innymi na profil pana Daniela Radomskiego w serwisie X. Dziękuję pięknie za naszą rozmowę. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, pozdrawiam.
Materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.